przyszła jesień, a wraz z nią chłodniejsze dni i noce, deszczowa aura, mniej słońca i więcej deszczu. Taka pogoda może mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Często jesienny, zimowy czas potrafi nasilić objawy różnych chorób, na przykład depresji. A depresja to zaburzenie nastroju, które powoduje długotrwałe uczucie smutku, przygnębienia i utraty zainteresowania codziennymi aktywnościami. Nie jest to chwilowy spadek nastroju, lecz poważny stan wpływający na myślenie, emocje, sen, apetyt i funkcjonowanie w życiu codziennym. Jak zdiagnozować depresję? Jak ją leczyć? Czy depresję można wygrać czy zniwelować samemu? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania, a także inne pytania, odpowie nasz dzisiejszy ekspert, Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No troszkę zacznę przewrotnie. Czy da się temu zaradzić? Czy da się depresji zaradzić?
No myślę, że da się uniknąć w życiu rozchorowania na depresję, jeżeli człowiek ma w ogóle świadomość samego siebie, jeżeli posiada zdolność do regulowania emocji, jeżeli ma rozwinięte zdolności chronienia siebie w relacjach różnych, no jeżeli akceptuje swoje uczucia, jeżeli akceptuje to, że czasami czuje nie tylko to, co chciałby czuć, że jeżeli akceptuje to, że czasami jego uczucia są inne niż sobie wyobraża.
Czyli tak naprawdę samoświadomość i
dobre kontakty społeczne, bliskie relacje z innymi, przyjaźnie, rodzina, taka serdeczność dookoła nas.
Powiedziałabym też, no takie lubienie siebie przy okazji też jest przydatne. Zatem kiedy rozpoznać, że złe to jest tylko złe samopoczucie, a kiedy już zaczyna być niebezpiecznie i że wchodzimy w depresję albo już ją mamy?
No ja myślę, że przede wszystkim to czas trwania świadczy o tym. Jeżeli to tak jest, że jakiś epizod, który dotyczy nastroju, utrzymuje się jakoś krótkotrwale, no to mówimy o złym humorze, o jakimś kryzysie takim emocjonalnym. Natomiast jeżeli coś trwa dłużej niż 2 tygodnie, dłużej niż 3 tygodnie, jeżeli to się wiąże z tym, że jakby nasz kryzys jest głęboki, że rzeczywiście czujemy coś, czego nie przeżywamy na co dzień i odbija się to na naszym codziennym funkcjonowaniu. Nie tracimy zdolność do realizowania naszych codziennych funkcji. Trudno nam znieść pewne rzeczy i widzimy, że rzeczy, które zazwyczaj do tej pory sprawiały nam przyjemność, radość albo były dla nas proste, stają się trudnością nie do pokonania. To są bardzo niepokojące sygnały, które obejmują coraz więcej różnych naszych funkcji. I często tak jest, że w początkowym etapie taka osoba słyszy rady od innych, weź się w garść, zacznij jakoś działać, no co ty robisz, no nie można na tobie polegać.
Jest 12, a ty jeszcze w łóżku.
I czy na przykład znowu nie poszłeś do szkoły, czy po prostu różne jeszcze jakieś takie informacje. No i trzeba wiedzieć, że reakcja na to najczęściej jest bierna i też często trudno jest to zrozumieć, dlaczego to tak jest, natomiast badania mówią wyraźnie, że depresja między innymi wpływa także na naszą zdolność do motywowania samego siebie i na zdolność do korzystania z nagrody. Tracimy tą zdolność. Nie jesteśmy w stanie się zmotywować, nie jesteśmy w stanie skorzystać z jakiejś nagrody, z jakiejś satysfakcji i to zazwyczaj dla zdrowych ludzi jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie. I dlatego często tak długo trwa, zanim ten chory otrzyma wsparcie i otrzyma pomoc.
Czasami też jest tak, że są osoby chore na depresję, no i z pozoru tego świat nie zauważy. On codziennie rano z wielkim trudem, ale wstaje. On codziennie rano idzie do pracy. To są dla niego to, co mogłoby sprawiać radość. Przestaje ją sprawiać, bo są ludzie, którzy żyją z depresją całe lata, całe miesiące na pewno i ukrywają to. No bo zostali tak wychowani, bo mają taką konstrukcję.
Najczęściej w ogóle nie wiedzą, bo to ukrywają, to brzmi trochę intencjonalnie. Natomiast to tak jest, że najczęściej w ogóle nie wiedzą i nie mają świadomości tego, że mogłoby być inaczej. Tak, że to tak mogłoby się dziać, że jednak pewne rzeczy nie są takim wysiłkiem, nie są takim trudem. No tutaj dodać należy, że oprócz takich przyczyn natury psychicznej, jeżeli chodzi o depresję, jak na przykład niewyrażanie, nieokazywanie opresji, to jeszcze wiemy o tym, że jest bardzo wiele innych, jak na przykład hormonalne, czy w ogóle biologiczne. I trudno czasem mówić o jednej konkretnej przyczynie w przypadku depresji. I czasami tak jest, że ta depresja, która jest depresją endogenną, najzwyczajniej na świecie towarzyszy pacjentowi od wielu, wielu lat i później na przykład trafia się jakieś wtórne rozpoznanie. Jak na przykład uzależnienie, często od alkoholu. I kiedy ten pacjent znajduje jakąś siłę albo rodzina, albo trafia nawet czasem na takie, jest skierowany na jakieś leczenie i zaczyna się niwelować ten problem uzależnienia, okazuje się, że pierwotnym rozpoznaniem jest właśnie ciężka, kliniczna, nieleczona wiele lat depresja.
No właśnie, bo też nie powiedzieliśmy, jakie mogą być przyczyny depresji. Troszkę już pani doktor powiedziała, że one są, znaczy jakby powodów tej depresji może być naprawdę wiele. Często takim powodem depresji to jest jakieś wydarzenie w życiu, coś się zdarzyło. Mhm. Nie wiem.
To jest aktywator najczęściej, nie? Bo jednak to tak jest, że pod tym wydarzeniem bardzo często jednak kryją się taka niezdolność do akceptowania swojej złości, niezdolność do okazywania tej złości, tłumienie wielu napięć, tłumienie wielu sytuacji.
Czyli może być takie, że na przykład wychowany ktoś został w ten sposób, że nie umiał wyrażać swoich, zawsze był tępiony, że tak powiem, no może temperowany, może tak byśmy powiedzieli.
Ja nie chciałabym jakoś tego ujednolicać, bo czasami, kiedy się pracuje, to okazuje się, że to są dużo bardziej skomplikowane mechanizmy. Na przykład takie, że ktoś we wczesnym dzieciństwie odkrył, że więcej społecznej akceptacji będzie go spotykać, kiedy będzie hamował swoje frustracje. I właściwie wydarza się to jakoś początkowo dobrowolnie.
Naturalnie. No, to słynne idzie do innego środowiska i
to słynne powiedzenie, złość piękności szkodzi u dziewcząt i u kobiet, no to jest powiedzenie, które niejedną młodą damę wpędziło w poważne kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Ten brak akceptacji na własną frustrację, na własny gniew, na własną złość, tak? I na to później nakładają się kolejne, bardziej skomplikowane sytuacje. Popada się w coraz większe tarapaty, tworzy się związki, w których nie ma zrozumienia, akceptacji i komunikacji, właściwie człowiek coraz bardziej oddala się od siebie.
Mm-hmm. No to jest bardzo trudne, ale mówiąc jeszcze, że zdarzają się pewne wydarzenia w życiu i to, ja nie mówię jakiejś długotrwałej depresji, ale na przykład jeżeli tracimy kogoś nagle, jakaś osoba, która była niezwykle ważną częścią naszego życia. I ja nie mówię tylko o partnerze, bo to przecież może być mama,
przyjaciel.
To może być przyjaciel, to ta sytuacja nas tak rozbija, tak bardzo. No i właśnie na przykład taka depresja po stracie kogoś, ona może trwać długo, czy jeżeli trwa 2-3 tygodnie, ten smutek, ten ból taki, no to jest depresja, czy jeszcze jej nie ma?
Trudno mówić o tym. Myślę, że to są bardzo indywidualne historie, tak? Bo wiemy o tym, że no, cierpienie, żal po stracie trwa, żałoba trwa około roku. I to jest tylko takie symboliczne ujęcie, bo u wielu ludzi trwa dużo, dużo dłużej i to wszystko zależy od tego, kogo tracimy i w jakich sytuacjach. Natomiast czasem tak jest, że rzeczywiście to cierpienie, ta strata zamienia się także początkowo w epizod depresyjny, a następnie w depresję. Te rzeczy, o których powiedzieliśmy na początku, jak niemożliwość realizowania naszych ról, to są często pierwsze sygnały tego, że nasze zdrowie psychiczne.
Na zmianę, coś się może zdarzyć. Tak. To jeszcze tylko na chwilę, zanim myślę, że państwo będą, mam nadzieję, że państwo do nas zadzwonią, a przypomnę, że do nas telefon do studia 510 37 i 32. Mogą państwo oczywiście jakby każdy temat związany z depresją jest tutaj uzasadniony. Nie ma pytań głupich, nie ma pytań niedobrych. Chciałabym jeszcze zapytać o tych właśnie takich takich przyczynach no jakby immunologicznych, nie wiem jak to powiedzieć.
Mm-hmm. Endogennych.
To, no, to jakoś temu można zapobiec? To znaczy, co możemy zrobić, żeby się, no nie wiem, zbadać, zobaczyć, że mamy tego trochę za dużo, czegoś za mało?
Ja myślę, że bardzo ważne jest w ogóle obserwowanie swojego zdrowia i po prostu świadomość też tego, jak niektóre rzeczy wpływają na nasze funkcjonowanie. Wiemy o tym, że na przykład jelita nie bez powodu bywają nazywane naszym drugim mózgiem, prawda? I że wiele rzeczy związanych z tym, jak funkcjonujemy odżywiając się, jak dbamy o nasz dobrostan, kiedy pilnujemy odpowiednich godzin snu, wpływa na nasz nastrój. I myślę, że to są takie absolutne podstawy. Pilnowanie rytmu okołodobowego, pilnowanie zdrowego odżywiania, a później za radą zawsze lekarzy, co też jest bardzo ważne, ewentualnie suplementacja jakichś rzeczy, których mamy niedobory.
Bo się może okazać, że właśnie brak czegoś może doprowadzić do, no właśnie też do objawów takich, powiedziałabym, fizjologicznych. No, wiem, dzisiaj czytałam, trochę się zdziwiłam, że na przykład takim jednym z objawów depresji mogą być też bóle ciała, to znaczy kręgosłupa.
Somatyzacja.
Somatyzacja taka.
To... Oczywiście, że tak. Czy bóle głowy przewlekłe, czy senność, która sprawia, żebyśmy całe życie przespali, to cierpienie, prawda? Czy bezsenność, czy nieoczekiwana pobudliwość wieczorem, prawda? Czy brak zdolności, takie zmęczenie progresywne, że człowiek wypoczywa i nie czuje tego w ogóle w sobie, bóle brzucha. To są też rzeczy, które u ludzi dosyć często się zdarzają.
Zdarza się pani, że przychodzi do gabinetu ktoś, kto mówi, chyba mam depresję i w ogóle nic mi się nie chce. Potem okazuje, że w tej chwili rozmowy, którą pani na chwili, to na pewno nie jest dwie minuty, przeprowadza pani z kimś takim. I okazuje się, że tak naprawdę nie ma depresji, ale miał po prostu bardzo ciężki czas, że za dużo na siebie wziął. Czyli jest po prostu najkrócej mówiąc pracoholikiem i jest przepracowany. Czy to się zdarza, że ludzie to mylą?
No pewnie. Ja myślę, że zdarza się to w dwie strony. Zdarza się też taka historia, że ktoś przychodzi na przykład w towarzystwie dla dziecka i opowiada jakby o różnych rzeczach, zachowaniach właśnie dziecka swojego. I kiedy mówi, to jest coraz bardziej jakoś przygaszony, smutny i kiedy rozmawiamy i pytam o to, jak on się z tym czuje, to odkrywamy, że tak naprawdę być może to zachowanie dziecka jest też takim specyficznym objawem tego, że to rodzic.
Odbiciem rodzica, tak?
Tak, że to rodzic na przykład przeżywa jakiś kryzys psychiczny, jest w depresji czy w jakimś innym, w jakiejś innej trudności.
Czy zauważa pani, że w ciągu ostatnich lat trochę chętniej sięgamy jednak, że to z pomocy terapeutów, psychoterapeutów, nawet psychiatrów, że dzisiaj mówienie o depresji to już nie jest tak jak jeszcze kilka lat temu, nie chcę powiedzieć wstyd, ale że to mówiło się, że a to już wymyślasz, że to coś nie tak. Czy widzi pani ten progres, że jednak troszeczkę się nasze myślenie o depresji też zmieniło?
Z radością obserwuję to, że coraz więcej ludzi jakoś znajduje siłę i pokonuje lęk przed takim spotkaniem, wstyd, ocenność, prawda? I że zgłasza się, czy to do przychodni zdrowia psychicznego, czy właśnie umawia się na konsultację. Myślę, że to jest bardzo fajne, że ludzie jakby znajdują odwagę do tego, żeby przyjrzeć się temu, co w ogóle przeżywają. I na szczęście okazuje się, że nie wszyscy chorują, natomiast myślę, że właśnie to jest jednym z ważniejszych elementów profilaktyki. Ta zdolność do przyglądania się sobie.
Czyli chętnie pani wypisuje, nazwijmy to receptę, proszę trochę więcej odpocząć, iść na spacery 3 razy w tygodniu. To jest lepsze niż oczywiście leki. O tym jeszcze, proszę państwa, będziemy mówić, bo pani Anna zgodziła się, żeby odbierać od państwa telefony. Ja przypomnę, że 510 37 36 to jest telefon, pod którym przez najbliższe kilka kilkadziesiąt minut nasz ekspert będzie odbierał Państwa telefony. Proponuję zadzwonić. Tutaj jest anonimowość całkowita. Można poradzić się. Ludzie dzisiaj chcą już rozmawiać o depresji. To po naszych telefonach było słychać, prawda?
Tak, rzeczywiście dużo jest pytań na temat tego, jakie mogą być przyczyny depresji, jak rozpoznać depresję, czy to, co ktoś przeżywa, to już jest depresja, czy jeszcze jakiś kryzys, pytanie o depresję u młodszych słuchaczy, u dzieci, u młodzieży.
No myślę, że takie właśnie u dzieci, u młodzieży to trzeba, tutaj my rodzice powinniśmy bardzo intensywnie przyglądać się naszym dzieciom, rozmawiać z nimi o tym. Też nie powinno być tematów, które są wstydliwe albo o których nie powinien nam mówić. Powinien chyba, dziecko powinno mieć z nami taki kontakt, żebyśmy umieli z nim porozmawiać. Właśnie nawet tych o trudnych, wstydliwych sytuacjach. Też pamiętajmy, że dzieci się zmieniają. Myślę, że za dużo czasu nie poświęcimy takiej młodym ludziom depresji, bo to jest jakby osobna, nie chcę powiedzieć kategoria, ale
tak,
jednak
oczywiście.
Depresja dziecięca jest trochę inna niż dorosłego człowieka.
No, oczywiście, że tak.
Na co powinniśmy to tak trzy zdania tylko zwrócić uwagę, jeżeli nasze
myślę,
dziecko...
Myślę, że przede wszystkim też na czas trwania obniżonego nastroju, tak? Na czas trwania frustracji, którą dziecko okazuje, na objawy somatyczne, takie jak różnego rodzaju bóle, brzucha, senno, brak zdolności do aktywności, skarżenie się na różnego rodzaju przypadłości. No i przede wszystkim ten długoterminowo obniżony nastrój, który może się u dzieci na przykład objawiać wybuchami złości, rozdrażnienia czy salwami płaczu.
Ale też musimy brać pod uwagę, myślę, że powinniśmy się trochę tego uczyć, że jednak co innego jest, kiedy jest małe dziecko, a co innego, kiedy ono jest, wchodzi w okres nastolatki, a potem zaczyna dojrzewać. Hormony też robią swoje.
Oczywiście.
Tutaj może być wielka burza w domu.
No może być i myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby konfrontować się z tym i umieć odróżnić dojrzewanie, to co jest normalne w dojrzewaniu, od tego, co jest zaburzonym tym elementem dojrzewania. Bo często tak jest, że kiedy trafia młodzież w takim no, czasem rozgalopowanym epizodzie depresji, czy w ogóle depresji, no to po prostu wiele miesięcy to ich samopoczucie było identyfikowane właśnie z adolescencją, z dojrzewaniem, a to już podstępnie zajmowała kolejne obszary tego młodego człowieka depresja.
Trzeba być czujnym, myślę, że no, a szczególnie przy dzieciach sporo z nimi rozmawiać, przebywać, to takie chyba najprostsze uwagi. A co z dorosłymi? Jak, no bo przecież to nie będziemy codziennie siebie pytać, mówię w rodzinie wzajemnie siebie rozpytywać, jak się czujesz, a może powinniśmy codziennie, jak się czujesz?
Nie widzę przeszkód, żeby taką diagnozę w rodzinie prowadzić, ale myślę, żeby w ogóle przyglądać się sobie, żeby interpretować to, czy są w ogóle rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i co to są za rzeczy, czy ja w ogóle doświadczam przyjemności, jaki ja wstaję, jaki się kładę, czy ja po prostu mam satysfakcję z tego, co ja robię, jak ja żyję.
A jak, nie wiem, czy też o to słuchacze nasi pytali, jak namówić naszego partnera, partnerkę, kogoś w rodzinie? My zauważamy, że coś jest z nim nie tak. Jak go namówić na wizytę u lekarza?
Ja ubolewam zawsze nad tym, że trzeba namawiać. Natomiast myślę sobie, że...
Ale, że trzeba, prawda?
To są bardzo indywidualne sprawy i myślę, że ustalenie też, przecież pójście na konsultację do specjalisty nie musi oznaczać w ogóle podjęcia leczenia. Ja zawsze mówię, że to pójdźcie gdzieś dwa razy i zobaczcie, czy ta rozmowa w ogóle cokolwiek wam daje.
O co jeszcze ludzie pytali, czy jak dzwonili? Co naszych słuchaczy interesuje? Bo to też jest dla nas ważne, żeby w jakim kierunku kolejne nasze rozmowy...
No ja myślę, że o sposoby leczenia, tak? O to, czy...
No ludzie się boją, że na przykład natychmiast do szpitala, tak? Jak jest poważna depresja, ma obniżenie nastroju i te...
Rzadko to się w ogóle zdarza obecnie.
Czyli proszę...
Jeżeli nie ma zagrożenia życia i jeżeli po prostu ten pacjent jest w kontakcie, to nie ma powodu, żeby nie przebywał w swoim środowisku rodzinnym.
No bo myślę, że jak taki każdy z nas, jak tak sobie przejrzy te objawy depresji, to tak myślę, że wiem, że jest takich 9 czy 10 objawów i tak patrzymy i mówię, oj, to mi się też to zdarza. Ale to chyba siebie sami lepiej nie diagnozujemy, prawda?
Tak jest i też nie korzystajmy z internetu w tej kwestii, natomiast trzeba pamiętać,
że... doktor Google nie jest tutaj wskazany.
Nie, ani czat, ani doktor Google. Ja zachęcam jednak do kontaktu z żywym człowiekiem. Natomiast trzeba pamiętać, że bardzo dużo zależy też od definicji, bo jakby obniżony nastrój będzie oznaczał co innego dla specjalisty, a co innego dla nas samych. Nasze subiektywne poczucie szczęścia czy nieszczęścia niekoniecznie musi być równe kryteriom diagnostycznym.
Czy to są właśnie te obszary, które ludzi najbardziej interesowały, czy kiedy z panią rozmawiają, to coś panią jakoś zaskoczyło w czasie tych rozmów, czy raczej no, z praktyki codziennej jest dokładnie tak samo?
Raczej myślę, że z praktyki codziennej jest podobnie, że to są podobne tematy, które każdy z nas chciałby jakoś wiedzieć i cieszę się, no bo to też tak jest, że jednak dostępność do tych informacji jest całkiem spora, a cieszę się z tego, że jednak jest gotowość do pytania do osoby, która się tym zajmuje. Czyli myślę sobie, że to jest jakby takie ważne, że właśnie unikają ludzie jednak szukania w internecie tych informacji, że cenne dla nich jest wymiana doświadczeń i rozmowy tutaj ze mną.
Zawsze, kiedy mówimy o leczeniu, kiedy mówimy o wychodzeniu z jakiejś sytuacji, to zawsze trzeba zrobić pierwszy krok. Czy można sobie taką swoją terapię samemu wymyślić, że nie wiem, jakieś małe kroczki, dzisiaj zrobię to, jutro zrobię tamto. Czy to może pomóc, czy raczej to dobrze, gdybyśmy w partnerstwie właśnie z lekarzem zrobili
psychoterapię? Ja myślę, że jednak zachęcam do korzystania ze porad specjalisty, dlatego, że po prostu pozostawanie samym sobą, jeżeli mamy do czynienia na przykład z epizodem depresji, może ten stan pogłębić. A to nie jest coś, co warto jakoś
pielęgnować
i utrzymywać, nie?
Kilka razy użyła dzisiaj pani sformułowania epizod czy depresyjny. To znaczy, że my możemy raz zachorować i nie musimy do tego wrócić, że może tak być, że takie były okoliczności życia dookoła, że po prostu się zdarzyła nam ta depresja.
Tak, oczywiście. Czasami to jest reakcja adaptacyjna, czasami to jest epizod depresyjny. Oczywiście, że tak jest, że takie wydarzenie może być nawet trampoliną do po prostu tego, żeby sobie jakoś lepiej życie poukładać. Tak? Kryzys może wiązać się z tym, że później nastąpi wzrost.
Czyli możemy powiedzieć, że takie kryzysy po każdej nocy wstaje dzień, krótko mówiąc, i
tak
z tym najlepiej się zatrzymać. Gdzie najlepiej sięgać po pomoc? Znaczy to idziemy do... Już na zakończenie chciałam jakby podsumować. Czy to jest tak, że idziemy do naszego lekarza rodzinnego, on nam musi dać skierowanie? Jak to dzisiaj funkcjonuje? Czy my możemy po prostu iść...
Myślę, że w różnych miejscach różnie, że wiele jest miejsc, w których skierowanie też nie jest potrzebne do takiego pierwszego kontaktu, do czego zachęcam. Dzisiaj właściwie pomoc można uzyskać też przez telefon, można uzyskać ją prywatnie, można uzyskać ją na Fundusz Zdrowia. Wiele fundacji zajmuje się konsultowaniem. Czasami są to konsultacje absolutnie nieodpłatne i w stosunkowo krótkim czasie. No jeżeli chodzi o leczenie, no to wiadomo, że tutaj z terminami bywa różnie. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby być nieustępliwym i szukać dla siebie możliwie najlepszych rozwiązań.
Czyli trzeba być upartym i tak naprawdę pierwszy krok w wyleczeniu to jest to, że mamy refleksję, że coś się dzieje nie tak i powinienem coś z tym zrobić. To już jest sukces, powiedziałabym.
Tak jest, oczywiście. To już jest element startowy, element samoświadomości ukruszonego dobrostanu.
Ukruszonego dobrostanu, jak to pięknie pani powiedziała. Proszę państwa, każdemu się to może zdarzyć, nawet najsilniejszemu, głowie rodziny, komuś, kto inną pozycję w rodzinie, w pracy zajmuje. Naprawdę to nie omija nikogo, najsilniejszych, najsłabszych, a może to być tylko chwila słabości, ale warto o siebie zawalczyć. Pani Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Będziemy niestety do tematu jeszcze wracać, bo to jest wciąż temat aktualny. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.